Drodzy bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie, mimo brzydkiej pogody jest nam radośnie, jasno, ciepło, pogodnie. Zapominamy o otaczającym nas świecie i skupimy się na wspaniałych, boskich naukach. Wiadomo nam wszystkim, że w kościołach nominalnych aktywnymi są duchowni, a lud przychodzi posłuchać, odświeżyć sobie pewne ceremonie, jak i również praktyki danego kościoła, posłuchać organów, zapachu kadzideł. I ta porcja błogosławieństw jest wystarczająca dla nich do następnej niedzieli. W ruchu prawdy, który łączy w sobie poświęcone dzieci Boże, a więc wszystkich, którzy zrozumieli, że złym jest ten świat i że ten świat ma przeminąć, i od dzieciństwa modlili się: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak na ziemi, w przekonaniu, że na ziemi wola Boża się nie wykonuje, ale ma się wykonać. Wobec tego Pismo Święte mówi, że ten świat przeminie, a nastanie nowy, szczęśliwy, wieczny, doskonały, z doskonałymi ludźmi. I otóż wszyscy, którzy pragną wziąć udział, a więc jest to dobrowolny nabór do Królestwa Bożego stale, to znaczy w okresie poprzedzającym Królestwo Boże jest to zarobkowe Królestwo Boże, a następnie, gdy po wielkim ucisku, w którym żyjemy, będzie się nasilał, nastąpi Królestwo Boże, będzie to już powszechny, ale również dobrowolny nabór do ludu Bożego, który pozostanie na wieki wieczne na globie ziemskim. Ten lud dzisiaj, obecnie i w wieku Ewangelii, w minionych okresach, który szukał Boga i znalazł, przybliżył się do Niego i poznaje Jego wolę, pragnie ją przyjąć i ją czynić, ma być ludem aktywnym, nie biernym, tak jak w świecie chrześcijaństwa nominalnego. Ma być czynnym, współdziałającym przez Chrystusa z Bogiem. Ma pracować nad odrodzeniem swego serca. Ma w sercu kształtować obraz Chrystusowy. Ma być czynny, a my się zbieramy, abyśmy współdziałali w tym kierunku, jedni drugim pomagając, w doskonaleniu tego charakteru i osiągnięcia tego celu. Tak jak mówi apostoł Paweł do Rzymian w 8 rozdziale, na to jesteście powołani, abyście byli przypodobani obrazowi Syna Jego. Czyli, że powołanie jest do wykonania ogromnej pracy w naszych sercach, tworzenia obrazu Chrystusowego, czyli według doskonałego obrazu mamy w naszych sercach poprzez nasze myśli, uczucia, wolę doskonalić te zasady, które stanowią elementy boskiego i chrystusowego charakteru, albowiem Chrystus jest kopią Boga Ojca swego. Otóż temu ma służyć między innymi aktywizacja poszczególnych elementów charakteru w różnych warunkach i doświadczeniach, w jakich się znajdujemy. Jest tu mnóstwo tych oczywiście zadań. Z teraźniejszej prawdy wiemy, że jest 55 przymiotów, czyli elementów charakteru, który Chrystus objawił, Bóg objawia i lud Boży ma w sobie rozwijać. Wiemy, że jest 7 wyższych pierwszorzędnych łask. Następnie mamy niższe pierwszorzędne łaski, których jest 10, a poprzez te wyższe z tymi niższymi mają być rozwinięte 10 drugorzędnych związanych z nich. Są to samolubne te łaski charakteru niższe. Następnie mamy społeczne, których jest siedem i drugorzędny z nich, siedem się rozwija. I drodzy bracia i siostry, mamy 14 trzeciorzędnych łask, a więc w sumie mamy 5 siódemek tutaj wchodzi, to jest 35 i 20 z tych niższych pierwszorzędnych łask i drugorzędnych i odpowiadających, jest 20 razem 55, a my tylko jedną wyższą pierwszorzędną łaskę teraz weźmiemy pod uwagę, ją rozważymy i będziemy nad nią pracować, aby ją sobie rozwijać. I ją rozwijamy od poświęcenia, ale żeby to rozwój udoskonalić. Otóż zapisany mamy ten przymiot, czyli wyższą pierwszorzędną łaskę w drugim liście Piotra, pierwszym rozdziale i szóstym wersecie. Albo umiejętności powściągliwość. Czyli w tym szóstym wierszu jest wymieniona powściągliwość. Ta powściągliwość z oryginału i w różnych wersjach jest tłumaczona jako samokontrola. A więc kto ma samokontrolę, jest powściągliwy, prawda? Czyli nasz temat to samokontrola. Samokontrola. W jednym i w drugim wykładzie będzie ona rozważana. Otóż samokontrola jest często błędnie mieszana z pojęciem innej, ale oczywiście drugorzędnej łaski, a to jest drugie znoszenie. Lub inaczej mówiąc, nieskwapliwość. Nieskwapliwość jest drugorzędną łaską, ale ponieważ nieskwapliwość w swojej definicji jest nieco podobna, a mianowicie, że jest to zaleta, która czyni nas zdolnymi w warunkach naturalnego rozdrażnienia do zachowania zupełnego spokoju. Czyli, że do utrzymania tego zupełnego spokoju w warunkach prowokujących do gniewu, do reakcji, do gwałtownego wystąpienia jest pomocna wyższa pierwszorzędna łaska, a mianowicie samokontrola. Otóż samokontrola tłumi wojowniczość, czyli niższą pierwszorzędną łaskę, wojowniczość, gdy ona chce nad nami panować. Wojowniczość pobudza nas do walki, do reakcji gwałtownej nawet z powodu niewielkich spraw. To wtedy wyższa ta pierwszorzędna łaska samokontrola natychmiast ją tłumi, hamuje, a tłumiąc ją rozwija drugie znoszenie, czyli nieskwapliwość. Taki zachowuje się w warunkach dużym spokojem, w warunkach ataku. Gdy będą pluć na niego, będzie się modlił za nieprzyjaciół swoich. Tak jak nasz Pan, gdy bito go, pluto na niego, nie otworzył ust swoich. Jako baranek na zabicie wiedziony, szedł spokojnie na śmierć. A więc, dlatego jest ta różnica i na wstępie trzeba to sobie wytłumaczyć, że samokontrola jest czynnikiem, który buduje powściągliwość, prawda? Rozwija ją w warunkach prowadzących do naturalnego gniewu, reakcji i buntu i niezadowolenia. A więc czym jest, jak można zdefiniować samokontrolę? Jest to moc charakteru, przez którą używając stanowczości panujemy, władamy sobą w dobrym czynieniu. To znaczy, że jeśli mamy zadanie do wykonania, dobre uczynki, mamy przeszkody i trudności, to stanowczość mimo przeszkód i trudności wykonywania tej pracy bez względu na przeszkody i trudności jest właśnie tą samokontrolą. Samokontrola jest to moc władania sobą w dobrych uczynkach, ale ta moc z czego wypływa? Ze stanowczości, z determinacji, z podjętej decyzji. Jeśli jesteśmy chwiejni, nie możemy się na coś zdecydować, to jesteśmy bierni. Chodzimy jak muchy w smole, nie wiedząc co i jak robić, ale konkretną pracę, konkretną działalność podejmujemy i stanowczo mówimy. Muszę to czynić bez względu na takie czy inne trudności. Oczywiście potem jeszcze sobie powiemy, że gdy trudności urastają już do rozmiarów, których samokontrola sobie nie może radzić sama, wzywa do pomocy cierpliwość, następną wyższą pierwszą łaskę. Dlatego jest powiedziane, a do powściągliwości przydajcie cierpliwość, czyli w odpowiednich warunkach ta cierpliwość jest przywołana, która jest większą siłą i większą mocą w harmonii współdziałającą z samokontrolą i prowadzącą ją do, oczywiście, do zwycięstwa, do celu, do wykonania tych zadań. Otóż, gdy weźmiemy pod uwagę działalność samokontroli, występuje pewien porządek, system, organizacja w współdziałaniu wszystkich tych przymiotów. Ponieważ te wszystkie przymioty charakteru, aczkolwiek tak określone i sklasyfikowane, jako wyższe pierwszorzędne łaski, tak, jako niższe pierwszorzędne łaski, jako drugorzędne, jako trzeciorzędne łaski, one wszystkie są bardzo ważne, bez względu na ten liczbowy porządek. Niekiedy ważniejsze te trzeciorzędne niż te drugorzędne, niż te niższe pierwszorzędne łaski. A więc ten podział jest ze względu na charakter działalności, funkcji. Nie może samokontrola działać w podejmowaniu pewnych decyzji według własnego widzimisię. Otóż w boskim charakterze istnieje ten idealny, doskonały układ współpracy, współdziałania, zależności, zwierzchności i dominują przede wszystkim wyższe pierwszorzędne łaski w odpowiednich zestawach. A więc, tak jak widzimy w Wszechświecie, w kosmosie widzimy galaktyki, supergalaktyki, a więc konstelacje, najrozmaitsze układy potężnych niebieskich ciał, wszystko funkcjonuje bezszmerowo. Nic nie wali się na naszą Ziemię, obłąków Słońca ani Księżyca, nie zachodzą zaburzenia, które by zgłodziły w ciągu paru sekund cały rodzaj ludzki. Nie, wszystko idealnie tak trwa. Przyszłość Ziemia będzie doskonała i pokaże objaw boskiej miłości, łaski, dobroci dla rodzaju ludzkiego, gdy stanie się tego godnym po osiągnięciu zupełnej doskonałości. To będzie po małym okresie, po tysiącleciu. Tysiąc lat jest przewidziane na przygotowanie tych warunków tak w ludziach, jak i w globie ziemskim, do pełnego wystartowania wieki przyszłe, wieczność szczęśliwą. Oto nie widziało, to nie słyszało, co nagotował Bóg tym, którzy go miłują. A więc ten porządek istnieje tutaj i w tym musimy ukazać rolę różnych współdziałających tych przymiotów. Tak jak w ogóle, ogólnie mówiąc, pełny boski charakter, to jest siedem elementów. Sprawiedliwa postawa wobec zła, święte uczucia, łaski, a więc te wszystkie łaski wchodzą w skład, o których tu mówiliśmy, 55, łaski charakteru. Siła w każdym elemencie charakteru. Następnie dominacja, czyli panowanie wyższych pierwszorzędnych łask w różnych jej zestawach nad pozostałymi wszystkimi łaskami. Czy one są niższe, pierwszorzędne, czy drugorzędne, czy trzeciorzędne. Najwyższa władza to zestaw wszystkich pierwszorzędnych łask. Tak w boskim charakterze, jak i wszystkich jego stworzeń w doskonałości. Następnie te wszystkie elementy, o których tu wymieniliśmy, muszą być zrównoważone, współdziałające w sposób zorganizowany. Następnie muszą być skrystalizowane, czyli to znaczy w doskonałości nieporuszone, funkcjonujące bez względu na największe, duże opory, opozycje i przeszkody. Krystalizacja. Otóż jak do tego dochodzi? Jaką rolę ma samokontrola w tym zestawie tych właśnie łask, o których żeśmy tu mówili. Musimy przypomnieć sobie, wszyscy znacie chyba na pamięć ten fragment tutaj, z którego wzięliśmy ten tekst. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział od 5 do 7 wierszu, gdzie mówi: przydajcie do wiary waszej cnoty, cnoty umiejętności, powściągliwość, powściągliwość i cierpliwość od cierpliwości, pobożność i pobożność, braterską miłość, a do miłości braterskiej łaskę. Otóż w tym całym zestawie ta kolejność jak gdyby rozwijania tych przymiotów i zalet charakteru, lecz potem w pracy i działalności to jest nie w tej kolejności, a i nie w tym porządku, nie w tym układzie. I otóż do działalności samokontroli. Samokontrola jest to wykonawca boskich planów. Wykonawca będzie, jeśli przyjmiemy boskie plany, naszych planów. Samokontrola jest to wykonawca planów. Ale jakich planów? Jakiego planu? Czy ludzkiego, czy boskiego? Boskiego planu w stosunku do nas i mieści się w sferze szczególnej, jako sfera wykonawcza. We wszystkich naszych stosunkach, w naszych stosunkach do Boga, a więc te dwa układy tutaj występują na podstawie 10 przykazań, będziesz miłował Boga ze wszystkiego serca, tu się myśli siły, a bliźniego stanie się jako samego siebie, więc wszelka działalność w tym układzie pierwszym, w naszym stosunku do Boga, wszelka działalność w tym układzie drugim, w naszych stosunkach do bliźniego, jest działalnością przemyślaną, zgodną z zaleceniem mądrości. Otóż, wiadomo, miłość inspiruje mądrość do tworzenia planów, to się odnosi do Boga. A następnie to spływa na wszystkie jego istoty, które się łączą w realizacji boskich planów, tak w stosunku do samego siebie, w stosunku do bliźniego, jak i w stosunku do Boga. I otóż mądrość jest tutaj na samym początku wymieniona w składowych tych elementach, a mianowicie przydajcie do wiary waszej cnotę, czyli inaczej nadzieję. I apostoł Paweł nazywa ten przymiot nadzieją. Pierwszy list do Koryntów 13:13 mówi, a teraz pozostały wiara, nadzieja i miłość. To trzy rzeczy. Lecz z nich największa jest miłość. Otóż ta nazwa odnosi się do tego samego przymiotu, o którym tu mówi apostoł Piotr. Przydajcie do wiary waszej cnotę, lub inaczej tłumaczone jest męstwo. I to właśnie jest to samo, co nadzieja. Dlaczego? Dlatego, że męstwo jest sercem nadziei. Nadziei, która ufa w obietnicach Bożych, pragnie ich i oczekuje na spełnienie. A więc wiara, nadzieja, umiejętność, wiedza, czyli że wiara i nadzieja, bazując na wiedzy, stanowią mądrość, czyli wiara ze intelektualnym zrozumieniem i z ufnością serca, wzmocniona przez męstwo nadziei i wykorzystując wiedzę, w tym trzecim elemencie tu powiedziano, tworzy plan do działania. I wtedy, gdy plan jest gotowy, ta mądrość, a mądrość jest to zastosowanie prawdy do użytecznych celów, czyli zastosowanie zasad Słowa Bożego, praw wskazówek do użytecznych celów zgodnych z boskimi zasadami sprawiedliwości i miłości. I otóż w taki sposób wykonawca mądruje się u mądrości, a więc czekam na rozkazy. Otóż mądrość mówi, mister samokontrola lub panie samokontrola lub też słuchaj przyjacielu, towarzyszu, samokontrola, oto masz plan do wykonania. No więc samokontrola na przykład ma obowiązek rozwijania jakichś przymiotów charakteru, wykonywania jakichś spraw, zadań zgodnych z życiem, z prawdą i otrzymuje to polecenie, ale mądrość mówi tak, ale musisz wezwać do pomocy innych przymiotów, motywację, a więc musisz się zwrócić do wiary i zaczerpnąć motywację do wykonania takiego czy innego zadania. Potem będziemy szczegółowo pewien przykład rozważać. I otóż w taki sposób samokontrola zwraca się do wiary. To wszystko dzieje się w szarych komórkach. Tak obrazowo to jest przedstawione. W szarych komórkach. Zwraca się do wiary i wiadomo, że wiara składa się z dwóch elementów. Jeden w sferze umysłowej, drugi w sferze serca. Ten w sferze umysłowej posiada odpowiedni, ale stale rosnący zasób wiedzy boskiej. I wtedy mówi, zasilić musisz mnie intelektualnie, a następnie w drugiej części ufność serca. Z ufnością, motywacją ufności, następnie zwraca się do pobożności, a pobożność jest to najwyższa miłość do Boga i Chrystusa. I do pobożności mówi, że w związku z tym, że moja działalność jest na chwałę Boga, Bogu, że w wyniku tej działalności Bóg będzie obdarzony najwyższą miłością, to wobec tego musisz mi dostarczyć motywację do mojego czynu, mojego działania, mojej pracy wykonawczej. Zgoda. Następnie miłość braterska. Jest to miłość do bliźniego, jako do samego siebie. Również zwraca się samokontrola i mówi, motywacją musisz wesprzeć mnie w moim działaniu. A miłość braterska oczywiście, z najwyższą chęcią. I miłość bezinteresowna, miłość oparta na umiłowaniu zasad. I wykonawca, samokontrola mówi, dzieło, które mi powierzono, jest dziełem zgodnym z zasadami najwyższymi, doskonałymi prawdy i sprawiedliwości. I wobec tego miłość bezinteresowna jako taka musi motywację swoją tu podać, aby w sposób również bezinteresowny ten czynnik tutaj wspierał mnie w tym wykonywaniu tego zadania. Otóż wtedy rozpoczyna się to dzieło. Samokontrola, korzystając z tych wszystkich elementów, które powiedzieliśmy, z tych wszystkich pomocników w odpowiedniej mierze od nich czerpie siłę. Ale natrafia na różne przeszkody. Jeśli to są przeszkody nieprzekraczające jej moc, ona podejmuje to dzieło. I w tym dziele nie chwieje się. Jeśli jest ona chwiejna, to znaczy, że samokontrola jest niezdolna do wykonania tego zadania. A wobec tego musi być stanowcza. Czyli sercem samokontroli jest stanowczość. Tak? Zastosowanie stanowczości na każdym kroku musi być wsparciem dla działania. Dlatego jest powiedziane, jest to siła charakteru, którą to siłę charakteru my całkowicie angażujemy na skutek zupełnego zdecydowania i stanowczości do wykonywania dobrego dzieła, dobrych prac, czy to pracy nad naszym charakterem, czy to w służbie dla ludu Bożego, czy to w służbie dla Boga, czy to w jakiejkolwiek innej pracy, działalności i służby, która ma być realizacją boskich zasad i postępowania zgodnego z boską wolą. Otóż stanowczość może być również do złych rzeczy. I wtedy nie jest to samokontrola. Otóż ktoś jest stanowczy w realizowaniu własnej woli. On nie radzi się mądrości. On nie bierze od mądrości polecenia, odpowiedniego zamówienia na działalność lub też polecenia na wykonywanie jakiejś działalności pracy, tylko czerpie z własnego rozumu. Mówi, no, przede mną, jak ja się urodziłem, dopiero urodziła się mądrość. No i cóż, jak ja umrę, to im umrze mądrość i po mnie też jej nie będzie. A więc taka osoba wszystkie te argumenty, rozumowanie, czerpie z własnego ludzkiego niedoskonałego rozumu, który to posiada, obciążenia od upadku Adamowego przechodzące z generacji na generację, aż do naszych czasów, obciążenia wynikające z grzechu, błędu samolotu światowości, złego praktykowania, osłabiony, a więc niezdolny, jednym słowem, do takiego postępowania absolutnie nie jest zdolny. I jak się nazywa jego upór w realizacji jego ludzkiego planu, w którym on realizuje nienawiść, podstęp, zdradę, niewierność, nieuprzejmość, różne wady charakteru, przez które jest utrapieniem dla bliźnich. No ile mamy na świecie ludzi tak strasznych, że aż włosy dęba stają. Mamy teraz te irackie miecz Damoklesa. Iracka w ciągu paru dni ma być odpowiedź. Będzie wojna, czy nie będzie wojny? Wojna to miliony poległych, nie wiadomo, jakie to może pociągnąć za sobą skutki. Dlaczego ten człowiek to czyni od kilkudziesięciu lat? Mianowicie zbroi. Najgorszą zbroję. Bronią chemiczną wymordował setki tysięcy Irańczyków. Ma broni chemiczną, biologiczną i już by dawno miał broń atomową, gdyby nie Izraelici, którzy chyba 20 czy 30 lat temu, gdy już Francuzi mu przygotowywali zakończenie budowy fabryki broni atomowej, nadleciały jeden czy dwa samoloty izraelskie, spuściły bombę i zniszczyły mu kompletnie wszystkie te zakłady atomowe. No i gdyby nie to, dlaczego on taki uparty? Dlatego, że jego mistrz, szatan, tak czynił zawsze. Uparty przeciwianiu się wszelkiemu dobru. I mu szatan podsunął sugestię, że Nabuchodonozor, to ten największy bohater, to jest twoim przodkiem. On tu na tych terenach miał imperium. I wobec tego ty musisz być spadkobiercą Nabuchodonozora i musisz wielki imperium stworzyć jako potomek Nabuchodonozora na większą skalę, bo w nowoczesności musisz opanować cały świat arabski, a potem dopiero rozejrzeć się, jak dokonywać dalszych podwojów świata. I ten człowiek jest w tym uparty, czyli jego rozum skażony, podlegający wpływom złych mocy niewidzialnych, sprawia takie postępowanie. Natomiast samokontrola eliminuje te wszystkie rzeczy. Samokontrola poddaje się pod wpływ Boży i czerpie z mądrości Bożej zadania, plany do pracy nad sobą w stosunku do bliźniego, ponieważ Bóg zamierzył całej ludzkości dać Królestwo Boże pełne szczęśliwości wiecznego życia w doskonałości, bez chorób, umierania, wojen, rewolucji, anarchii. Wszyscy miłujący się jako w niebie duchowe istoty w harmonii współdziałają z Bogiem. Otóż w celu rozwinięcia tej stanowczości musimy modlić się, prosić Pana o stanowczość, o zdecydowanie, abyśmy mogli Jego wolę przyjąć i ją wykonywać. A więc w myślach, w uczuciach, w postanowieniu i oczywiście w budowie charakteru, który potem będzie również zawsze potrzebował pomocy samokontroli, która nieustannie będzie pracować i funkcjonować. Otóż teraz jaka jest sfera działania tej samokontroli? Ona ma zupełnie inną sferę, niżeli wszystkie pozostałe łaski charakteru, za wyjątkiem cierpliwości. Ponieważ cierpliwość jest wsparciem dla samokontroli, wobec tego mają tę samą sferę działalności. Cierpliwość jest to wzmocnieniem w sferze samokontroli, jej pracy, działania, jest jak gdyby podtrzymywaniem jej rąk, wzmocnieniem. To tak jakby wielkie mury i samokontrola, a te wieże, twierdze dodatkowe wspierające obronę tych murów, to cierpliwość. A zatem sfera działalności innych, na przykład dla ilustracji innych przymiotów i łask charakteru, jest zewnętrzna. A otóż wiara, na przykład. Wiara jest to umysłowa ocena Boga i Chrystusa w ich przymiotach istoty, charakteru, w ich słowach i w ich czynach. Umysłowa ocena, to jest pierwszy element, a następnie ufność serca w nich, w tych właśnie wymienionych przymiotach istoty, charakteru, słowach, czynach, przez słowa rozumieją wielki boski plan, prawdę, jaką on objawia w Starym Nowym Testamencie, który składa się z tych siedmiu elementów doktryny, przepisy, obietnice, napomnienia, proroctwa, historii, etyki. To wszystko stanowi Biblię, więc w tych pochodzących od Boga wspaniałych prawdach Starego i Nowego Testamentu ufa nasze serce po intelektualnym ich poznaniu, przyswojeniu i zrozumieniu. Otóż widzimy, że wiara działa na zewnątrz. Nie działa w nas w sferze ograniczonej do naszego wnętrza, ale działa na zewnątrz. Ona jest w sercu, ale z serca wychodzi na zewnątrz i objawia się przez słowa, czyny, w stosunku do Boga, Chrystusa, a następnie do bliźniego, w jego, w tych układach, o których mówiliśmy, stosunek człowieka do człowieka oparty na miłości obowiązkowej, braterskiej. Otóż nadzieja. Nadzieja również działa na zewnątrz. My nie mamy nadziei w sobie. Mam nadzieję, że ja dokonam podboju świata. Mówił Nabuchodonozor, współczesny Sadrak. Pan na wschodnich wybrzeżach, następca wielkich mężów wschodu, carów i innych tak dalej, mówi nam, no, ja tu mam pół globu, mam nadzieję, że ja tu porządek zaprowadzę, a na zachodzie jest konkurent, który czasem staje się towarzyszem, przyjacielem w związku z terroryzmem, prawda? Dwaj, tak jak Jelcy mówił w Hermucie, mój przyjaciel Kraljewicz. Tak teraz możliwe, że Putin będzie mój przyjaciel Bush, a Bush będzie mój przyjaciel Helmut, bo mamy wspólnego wroga terroryzm. A więc mamy nadzieję, że ty i ja władamy na całym globie dzielnictwie supermocarstwa, my tu zaprowadzimy ład i porządek. No, to jest nadzieja ich w stosunku do ich możliwości działania na tym świecie. Natomiast naszą nadzieją jest co innego. Otóż źródłem naszej nadziei są boskie obietnice, przede wszystkim te w przymierzu Abrahamowym. A te nadzieje to bardzo precyzyjnie są określone. W Tobie i nasieniu Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. A nasienie Twoje będzie jako gwiazdy niebieskie, jako piasek na ziemi morskiej, na brzegu morskim. Czyli to są główne te obietnice dotyczące całej ludzkości, boskiego planu, całej przyszłości, a wewnątrz są zawarte obietnice odnośnie każdej klasy, jaka się rozwija. W Starym Testamencie, w wieku Ewangelii, obecnie, poświęceni, lud Boży ma określone miejsce w tym przymierzu, ma określone obietnice. Te obietnice stanowią nasze nadzieje, że jeśli będziemy wierni, poświęceni, jeśli będziemy pokutować każdego dnia za zrozumiane uchybienie i z radością przyjmiemy we wierze zasługi naszego Pana, który nas usprawiedliwi i że w ten sposób tam nas uznał, sprawiedliwy, radość naszego serca promieniuje, zadowolenie i mimo naszej niedoskonałości jesteśmy szczęśliwi, jak tak, jakbyśmy byli doskonałymi, bo w sercach naszych mamy doskonałe pragnienie. I otóż te nadzieje sprawiają, że my pragniemy realizacji boskiego planu. My pragniemy, aby jak najprędzej królestwo nastąpiło, sprawiedliwość, doskonałość, aby rozpoczęły się te wspaniałe procesy doskonalenia ludzi. Aby ustąpiły te jeszcze fazy ucisku, jak najprędzej, aby przeszły i przeminęły, które nas jeszcze czekają, a mianowicie z bólem serca myślimy o tym, że Armagedon, który się zbliża, powszechna rewolucja światowa, że on jednakże dla dobra ludzkości sprawi, żeby oni rozumieli, przejrzeli, że plan Boży jest tylko najlepszym rozwiązaniem dla rodzaju ludzkiego. A gdy potem przyjdzie anarchia, żeby i to było podstawą dla ludzkości uwierzenia, że nie zdaliśmy egzaminu jako rodzaj ludzki. Od Adama aż do dzisiejszego dnia zrujnowaliśmy ten świat i świat ludzkości i świat przyrody. Pełno skażenia, nietrawości czeka nas zatrucie na każdym kroku, a ludzkość pełna nienawiści i gniewu łączy się w burzy na każdym kroku. Bliźni bliźniemu jest wrogiem, nieprzyjacielem. Otóż ten to jest skutek niedoskonałości i nie zdaliśmy egzaminu poszukiwania Boga, a teraz Bóg idzie nam z pomocą, otwiera nam wiek Królestwa Bożego i oczywiście to przyjmujemy z radością. Mamy tę nadzieję, że to nastąpi, że nie będzie po czerwonym dywanie przejście do Królestwa Bożego po schodach przy oczywiście muzyce Beethovena czy Chopina. Tak będziemy kroczyć jak do Urzędu Stanu Cywilnego. Pełni radości. No nie, to przez te uciski dopiero nastąpi otwarcie wieków przyszłych, tysiąclecia, potem wieków przyszłych. tysiąclecie już jest otwarty chronologicznie, ale restytucyjny proces tysiąclecia. Oczywiście te nadzieje sprawiają, że w tym duchu my pracujemy, abyśmy byli gotowi do przyjęcia tego Królestwa jako słudzy Jego, współdziałający z Bogiem w celu doskonalenia rodzaju ludzkiego. I otóż podobnie widzimy, ta sfera jest zewnętrzna. Dalej, pobożność. Jest to sfera zewnętrzna, to jest stosunek do Boga i Chrystusa, w najwyższej miłości do nich. Następnie braterska miłość. Jest to stosunek bliźniego do bliźniego, miłość do bliźniego, a wobec tego jest to zewnętrzny stosunek. Patrzymy jedni na drugich w pełni miłości i radości i na zasadzie miłości obowiązkowej wierzymy, że każdy, na którego patrzymy, obdarzy nas tą taką miłością, jaką my go obdarzamy. A do tego dochodzi miłość bezinteresowna, miłość dobrych zasad, wskazująca na to, że patrzymy na innych i patrzymy na nich, co by uczynić dla nich dobrego, aby ich podnieść na duchu, aby im pomóc w doskonaleniu charakterów, aby im pomóc w ich niedoli ziemskiej, doczesnej lub też duchowej. Bezinteresownie kosztem naszych nakładów materialnych, jak i również czasu, poświęcenia, zdrowia. Otóż to jest zewnętrzna sfera. Natomiast samokontrola jedynie pośrednio pracuje na zewnątrz. Natomiast praca jest wewnątrz. Praca jest wewnętrzna. No, dlatego się nazywa samokontrola. Nie kontrola, nie najwyższa izba kontroli, która chodzi po instytucjach, lub też w duchowym znaczeniu, kontrolowanie, czy brat grzeszy, czy nie grzeszy, tak? Kontrolowanie, czy jest grzeczny, czy nie grzeczny, czy się modli, czy nie modli, jakie to są jego stosunki z rodzicami lub sąsiadami. Bracie, muszę się tobą zainteresować, ja tam będę kontrolował sferę twojego środowiska. A więc nieprawda, samokontrola tylko w środku, wewnątrz, prawda? Ona tutaj widzimy, posługuje się do pracy na zewnątrz, ona nie wychodzi z tego domu, ale posługuje się na zewnątrz pracą innych elementów charakteru, wszystkimi tymi innymi przymiotami. Angażuje. Angażuje pokorę, cichość, miłość i wzywa je do działania, do pomocy, do motywacji. I w taki sposób oczywiście dokonuje się to dzieło. Otóż powiedzieliśmy, że jest wykonawcza praca i w tej wykonawczej pracy dokonuje w sobie, wewnątrz, szczególnie taką działalność. Przede wszystkim stara się znać swoje wady i zalety dziedziczne. Co innego, te doskonałe przymioty i zalety charakteru w Bogu, w Chrystusie, które są spisane w literaturze i wymienione w tych tabelach, prawda? Jak na przykład przeciwne łaski, tak? Cichość, gotliwość, tak? Umiarkowanie, tak? Posłuszeństwo, cześć, zadowolenie, no i oczywiście rezygnacja, radość, umiarkowanie, dobroć, wierność, no i jeszcze te następne szczerość, szczodrość i bezinteresowność. A więc czy też wszelkie inne przymioty, czy to wyższe pewne łaski, czy inne. Otóż one służą jako wzór. W nich zawarte zasady i opisane, na czym one polegają, są brane jako element porównawczy z tym, co my posiadamy w naszym sercu. Musimy znać nasze wady i słabości. Są ludzie, którzy nie chcą znać swoich słabości. Którzy w sobie widzą tylko same dobre rzeczy. Nic złego. a same złe rzeczy widzą u innych, u bliźnich. I wobec tego ciągle są nastawieni negatywnie do wszystkich innych, prawda? Otóż samokontrola, gdy pozna, stwierdza, że ja jestem niedoskonały, że ja mam, owszem, pewne, do pewnego stopnia rozwinięte dobre przymioty przez dotychczasowe dziedzictwo po rodzicach, po przodkach i przez moją pracę, ale także posiadam wady, a niedokończone te wszystkie dobre dzieła. W próbach i doświadczeniach się to objawia, że nasza wiara jest czasem słaba. Czasem nie mamy ufności i cierpimy na skutek tego. Przeżywamy zło w sobie. Dlaczego? Bo nie mamy tych przymiotów, które by nas przed tym złem uchroniły. Całkowita ufność w Bogu Chrystusie, że głos naszej zgody niesprawny i świadomość, że Bóg tak kontroluje nas, a jeśli coś przykrego nasza ludzka natura doświadcza, to dla dobra, żeby ten nowy umysł, serce i wola, żeby one mogły bliźnich mamy przyjmować pozytywnie, że nasi bliźni, czy nasi bracia, siostry, wszyscy inni bliźni są w ręku Boga, pod jego patrznością, on za nich odpowiada i oni przed nim, a nie przed nami. Wobec tego nad sobą mam pracować, a nad bliźnimi to w sposób przykładowy, jako wzór, żeby wszyscy patrząc na nas, powiedzieli, to jest prawdziwy chrześcijanin. Jak on się zachowuje wspaniale, jak ja bym chciał tak postępować. O, w ten sposób oddziaływamy na innych. I wobec tego, gdy rozpoznajemy w nas nasze wady, nasze zło, to oczywiście postanawiamy je zniszczyć, ale samokontrolą, jak wiadomo, jest wykonawcą tylko, czyli zwracamy się do mądrości. Mądrość, daj nam plan zniszczenia tej i tej wady, a więc modlimy się o boskie kierownictwo mądrości, aby ta mądrość Boża nam pozwoliła zrozumieć, co mamy czynić ze stanowczością walczyć z naszymi wadami, czyli że niszczymy wady w nas zło. Dalej, pewne przymioty w naszych charakterach, jako takie, one do naszej pracy, działalności w rozwijaniu jakichś przymiotów, one, aczkolwiek są dobre, one nam przeszkadzają, odciągają nas. Na przykład, pragniesz wykonać jakąś dobrą w stosunku do innego działalność, która wymaga twojego wyjścia z domu, czasu i podjęcia jakiejś pracy. A wtedy dobra zaleta do ciebie puka, do twojego umysłu i mówi, nie chodź. Narazisz się na takie przykrości, a to nie podoba, a to owo różne pewności. Dalej nie masz pewności, czy coś wspierasz. Posiedź, postudiujesz. Przecież ty musisz mieć prawdę i rosnąć wiedzy. Prośmy własne znajomości i służby, a więc zostaw, nie idź. Masz wygodnie, cieplutko, wziąłeś fotelu, nastawisz sobie pieśni, tak, by ci przeszkadzały, by cię inspirowały i jaką piękną masz do wykonania pracę nad sobą. A przecież jest powiedziane w Biblii, że pierwsza i najważniejsza praca w nas jest dla nas, nad rozwojem charakteru. A druga dopiero na rzecz bliźnich. I oczywiście ty tą drugą, niższą pracę usiłujesz tutaj wykonać kosztem twojego własnego rozwoju. Nie chodź. W ten sposób nikt by nie napisał Biblii, nikt by nie głosił Ewangelii, nikt byśmy nie dowiedzieli się, mamy księgi, mamy wszystko, mamy historię, mamy spuściznę niesamowitą, począwszy od apostołów, mało od Abrahama, prawda, te historyczne zapisy Starego Testamentu, Nowego, wszystko to w milionach się rozchodziło przez wiek wieczny, tylko dzięki temu, że byli tacy, którzy służyli na rzecz innych. A więc głoś Słowo Boże, tak jest napisane, głoś Słowo Boże, nalegaj w czas albo nie w czas, tak? A więc widzimy, że to wszystko musi być zrównoważone. A więc współdziałanie, współpraca i dzięki temu samokontrola wykonuje tę pracę. To znaczy, podejmuje ją ograniczając udział innych dobrych zalet i przemawia samokontrola do nich tak: przyjacielu, chcesz mnie zatrzymać w domu, żebym nie szedł, nie jechał do Warszawy i służył tam braciu, albo być uczestnikiem z braćmi, albo wykonać taką czy inną służbę? Nie przeszkadzam. To, co ty mi tutaj mówisz o studiowaniu, bardzo dobrze, wieczorem, jak wrócisz, albo jutro, ale nie w tej chwili, teraz to jest najważniejsza sprawa. Tamto poczeka, przyjdzie czas, idź, usiądź sobie, czekaj. Jak wrócę, to do ciebie zapytam i powiem, no, chodź przyjacielu, teraz my współpracujemy. Otwieraj mi tu Biblię, literaturę inne i zaczynamy studiować. A więc ograniczenie nawet dobrych, przeszkadzających, utrudniających wykonanie określonego zadania przymiotów. I otóż można tu posłużyć się ilustracją w pracy nad rozwijaniem pokory. Tak jak już mówiliśmy, że jeśli chcemy rozwijać pokorę, pokora jest to drugorzędna łaska, pierwsza z drugorzędnych łask. I ona jest rozwijana przez wyższe pierwszorzędne łaski w takich czy innych układach, tłumiące niższą pierwszorzędną łaskę, samoocenę, aby nie była za wysoka. Jeśli samych siebie oceniamy za wysoko, no to oczywiście wtedy jesteśmy pokorni. Ale skłonność tej niższej pierwszorzędnej łaski do samooceny wynika z naszych takich czy innych niedoskonałości, słabości, no ambicji. Więc wyższe pierwszorzędne łaski tłumią, nie pozwalają, ażeby o sobie za wysoko rozumieć. I ta działalność powoduje, że jesteśmy pokornymi. Przypominamy sobie takie piękne powiedzenie, że my w porównaniu z Bogiem jesteśmy zerem, niedoskonałym, zerem. Bóg jest sama doskonałość, najwyższa. O, jaki cudowny ten Bóg, prawda? Niewidzialny, nieśmiertelny, tak? Samoegzystujący, wszechmocny, wszechwiedzący, wszechobecny, tak? Niezależny. To są jego wspaniałe przymioty, istoty, tak? A jaki dobry ten jest charakter. A my co? I wobec tego zerem jesteśmy. Ale mamy z Biblii pociechę, że jeżeli przyjmiemy Chrystusa, to On przyjęty do naszego serca staje przy nas przed zerem jako jedynka. Jestem w Tobie. Tak? I wtedy stanowimy 10. A 10 jest symbol doskonałości, którą my możemy rozwijać w naszych pragnieniach, a więc wewnętrznie naszych pragnieniach. Rozwijamy symbol doskonałości. I otóż postanawiamy tę samokontrolę w taki sposób rozwijać. Ale tu jest ciągle służba, działalność wykonawcza samokontroli jako takiej. W rozwijaniu pokory ona musi mieć plan. Ona musi mieć od mądrości odpowiednie zalecenia i wskazówki. I uczy mądrość, samokontrolę, jak ma wykonywać pracę nad pokorą. Poleca jej odnieść się do wiary, do nadziei i do wszystkich innych wyższych pierwszych łask w tym celu, aby ich motywacje zgromadzić, zaangażować i przy pomocy tych czynników dopiero rozwijać samokontrolę, pokornie. A więc zobaczcie, widzimy, jak to jest sprawa bardzo trudna, wymagająca skupienia umysłu, znajomości i powiązania wewnętrznego, tych wszystkich przymiotów i zalet, świadomości, jak one współdziałają, ażeby rozwinąć pokorę, ponieważ przeciwieństwem pokory jest pycha. Pycha jest wadą, która się sprzeciwia i która nas wynosi, która nadaje nam oczywiście przekonanie, że my jesteśmy, tak jak powiedzieliśmy, najmądrzejsi, najlepsi, najwyżsi. Nieraz początkujący zachłysnął się do przeczytania pierwszego tomu, jakie wspaniałe plany i tak dalej. I akurat tak się składa, że brat czy siostra, która jest parę lat wprawdzie, nie tylko, że ten pierwszy tom, ale i drugi, trzeci, czwarty, ten sześć tomów, a inne artykuły przeczytała jest na dobrze. I akurat coś jej się zatarło w pamięci. No i on akurat przed przyjściem na zebranie czytał jakiś tam fragment. I ta osoba, ta siostra czy ten brat, zapomniał i mówi, no ja na ten temat nie mogę sobie w tej chwili przypomnieć, a niskie ciśnienie było, umysł też nie był sprawny, a w nocy spać nie mogę. A ten brat dopiero, który liznął ledwie pierwszego tomu, on akurat to przeczytał i mówi, ja powiem, no proszę, ano tak i tak. A potem on się rozgląda. Co on te 10 lat robił w prawdzie? Ja już go przewyższyłem. Ale za chwilę na 1000 pytań by nie odpowiedział, a ta osoba była odpowiedziała na 1000 innych pytań. A więc pycha zaślepia rozum. Więc Pismo Święte ostrzega przed pychą. Szatan właśnie jest źródłem pychy. On ją objawił na świecie i on ją realizuje w degradacji ludzkiej. Tak jak mówiliśmy, pan Saddam jest nadęty pychą, tak? On się nie liczy, czy u niego w kraju zginie 100 200 300, aby on mógł panować. Ma 8 pałaców pod ziemią, mówi, skryje się tam i stamtąd będę naciskał guziki i wysyłał ludzi na śmierć. A nawet jak wszyscy zginą, to ja zostanę. A więc pycha, powiedzieliśmy, zaślepia rozum. A więc inaczej mówiąc, misją samokontroli jest niszczenie zła i rozwijanie dobra. Czyli niszczenie zła w sposób zgodny z poleceniem mądrości. Rozwijanie dobrych zalet zgodnie również z poleceniem mądrości. Dalej, wykonywanie wszelkiej pracy i służby na zewnątrz zgodnie z wszelkimi poleceniami i zasadami mądrości, nie bezpośrednio, lecz za pomocą innych przymiotów i zalet charakteru, które my w sobie mamy. Otóż, 5 minut przeskoczyło, więc dalszy ciąg, drodzy bracia i siostry, po przerwie, jak będzie wspaniale ta samokontrola funkcjonować i w nas, jeśli będziemy oczywiście chętni rozwijaniu jej i doskonaleniu naszego charakteru. Życzę błogosławieństwa Bożego.